Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Audycja Zmotoryzowani, w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dwa dni zostały do obżarstwa wielkiego.
Dwa dni głodówki teraz, bo to trzeba miejsce
wielki
szykować.
Wielki adwent. Adwent jest, tak, miejsce trzeba szykować. Okres przedświąteczny. W zeszłym roku w tym okresie mówiliśmy o pewnej wyprawie na biegun południowy 1910-1912, dwóch wielkich odkrywców, Scott oraz Amundsen. Ten drugi wygrał ten pojedynek.
Ten pierwszy nie
przeżył. Ten pierwszy tragicznie skończył. Owszem, dotarł co prawda na ten biegun, no ale w drodze powrotnej niestety zmarł. I w tym roku też przed świętami inny temat niż o motoryzacji. Mianowicie 1928 rok, więc też się cofamy. I wyprawa na biegun tym razem północny.
No to ja się uparłem, że skoro był biegun południowy, to nie
będzie
też biegun
północny. To prawda, ja jak najbardziej zaakceptowałem. Zwłaszcza, że ta wyprawa na ten biegun północny była ciekawa ze względu na urządzenie, które wybrano do tego.
Oczywiście, to też jest technicznie ciekawa wyprawa i też jest o czym opowiadać. Z tym, że nie ma już Scotta, jest Amundsen i dochodzi jeszcze jedna osoba, pan Umberto Nobile.
Włoch,
w stosunku do którego mam dosyć ambiwalentne odczucia. Niektóre opracowania go chwalą, raczej częściej krytykują, bo był to człowiek dosyć zarozumiały moim zdaniem, aczkolwiek nie można mu odmówić,
ja przypominając że sobie,
dokonał.
Przypominając sobie tę historię, mam jedno określenie, które do niego by pasowało. Celebryta.
No tak, no bo on bardzo chciałby. Zresztą będzie okazja jeszcze o tym powiedzieć. Tak, a dlaczego Nobile się w to wszystko wkręcił? Dlatego, że Amundsen, zdając sobie sprawę, że prawdopodobnie na biegunie północnym nie ma żadnego lądu. Stwierdził, Amundsen zresztą był bardzo chętny różnym takim nowatorskim rozwiązaniem. Przecież pamiętamy, że Amundsen chciał wtedy już w czasach walki ze Scottem wykorzystywać na przykład czasami balony. Myślał nawet o tym, chociaż to było niemożliwe.
Ale pozostali na saniach to urządzenie.
Tak, pozostali na saniach. Chociaż Amundsen znowu też miał wielki szacunek dla natury, bo Scott z kolei używał sań motorowych, a Amundsen używał sań
zaprzęgowych.
Psy. No ale też chciał Amundsen wykorzystać właśnie sterowiec. Wtedy sterowce były tym podstawowym do takiego typu rzeczy urządzeniem. Nie samoloty, tylko sterowce. Sterowce zdawały się wtedy zawojować świat i przed nimi miała być wielka przyszłość. Nikt nie wiedział o Hindenburgu, co się stanie kilka lat później, ale w latach 20. sterowiec był urządzeniem wymarzonym do penetracji właśnie tych niedostępnych miejsc. I dlatego Amundsen wymyślił sobie, że on na biegun północny poleci sterowcem i zwrócił się do osoby, która się na budowie tych sterowców znała, właśnie do Umberto Nobilego. Nobile od dzieciaka chciał być wojskowym, chciał być żołnierzem. 3 razy odmówiono mu służby wojskowej, wobec tego zaczął budować właśnie półszkieletowe sterowce. Co to znaczy? Pierwsze sterowce nie miały w ogóle szkieletu, były tak napełniane jak balon, ale to były konstrukcje stosunkowo nietrwałe. Potem powstały sterowce szkieletowe, czyli cały ten szkielet w kształcie takiego
cygara. To pierwsze to Cepelina.
Tak, Cepelina. Cepelina był sterowcem szkieletowym, ale potem ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić tylko połowę szkieletu, tę dolną, a górna i tak się w odpowiednią formę wypełni, dzięki czemu sterowce były lżejsze, a mogły być większe zrobione i mogły mieć większy zasięg. Więc te półszkieletowe sterowce były chyba najbardziej zaawansowane technologicznie i takie sterowce budował Umberto Nobile, a Amundsen do niego się zwrócił z planem przelotu nad biegunem. I w ten sposób połączyły się dwa państwa. Norwegia
i Włochy.
Włochy już pod rządami Mussoliniego, Włochy faszystowskie i Norwegia, przedstawiciel Norwegii Amundsen, który był absolutnym antyfaszystą. Czyli już na dzień dobry dwa skrajne właściwie poglądy się spotkały, ale ta wyprawa rzeczywiście doszła do skutku i to był rok 1926. Kierownikiem wyprawy był Amundsen, ale kapitanem był Nobile. A Nobile, tak jak to właśnie pan powiedział, celebryta, człowiek dość zadufany w sobie.
Ale żaden odkrywca, żaden podróżnik, konstruktor jak najbardziej.
Tak, ja uważam, że Nobile w aspekcie, w sektorze odkryć geograficznych, zdobycia jakichś miejsc, tak. Niczego nie osiągnął. No ale tak czy inaczej...
Chciał zaistnieć.
Tak, ta wyprawa doszła do skutku. W 1926 roku Amundsen z Nobilem rzeczywiście przelecieli nad biegunem północnym. Z tym, że tak jak powiedziałem, Amundsen był kierownikiem, ale Nobile chciał się wykazać, chciał się popisać. On był, nie wiem, 15 lat mniej więcej młodszy od Amundsena. Amundsen był człowiekiem szanowanym na całym świecie. Naprawdę człowiekiem, który coś osiągnął. I nagle musiał się podporządkować rozkazom Nobilego, czasami durnym rozkazom, głupim, ale jednak musiał. I to trochę kłuło jego ambicje, więc dochodziło do jakichś tam sprzeczek. Do tego doszły jeszcze dość drastyczne sytuacje. Powiedzmy sobie tak, sterowiec to jest urządzenie, które musi, działa dlatego, że jest lżejsze od powietrza. Wobec tego ma stosunkowo niewielki udźwig. Trzeba jak najmniej rzeczy tam zabierać. No Bille dał rozkaz, że flagi, które będą zrzucane, bo zamierzano z bieguna, lecąc nad biegunem, wyrzucić flagi i miała być wyrzucona flaga między innymi norweska, tam chyba szwedzka, też amerykańska, bo tam...
biegun północny czeska. Flagami.
Pokryć tymi flagami i tam były odpowiednie wymiary i Amundsen rzucił tę norweską flagę, która była taka malutka, leciutka, tam spadła sobie. Natomiast Bille jak wyciągnął, tą płachtę wyciągnął, to było pół pokoju, proszę pana, to było więcej niż to studio chyba tutaj. Ogromny, wielki ciężar. O czym nie było, co było nieuzgodnione i to po prostu zabolało Amundsena, że tak nieuczciwie do niego się zachował. Mało tego, potem jak oni wylądowali tym sterowcem, trzeba było spotkać się z dziennikarzami, ponieważ Amundsen zabrał tylko jedno ubranie, bo była takie były założenia, żeby jak najlżej to wszystko. A co zrobił Bille? Bille się przebrał w odświętny, galowy mundur z orderami, które ważyły więcej niż chyba ze 3 kilo. I te wszystkie ordery poprzykładał i przy Amundsenie Bille wyglądał jak naprawdę bohater. Natomiast Amundsen przy Billem wyglądał jak jego jakiś taki skromny pomagier.
Ale za to Amundsen ma przecież swoją nazwę i lodowiec i teraz bazę przecież ma.
A Bille go nic nie ma.
No te sterowce są w historii.
Nagroda Nobla, ale to trochę jednej litery.
Ale to nie to samo. Z którego kraju oni wyruszyli?
Oni wyruszyli z Włoch. Chcieli.
Przez kawałek Polski to nie przelatywali?
A to nie było w 28 roku? Przez kawałek Polski?
A to później.
To później było. Przez kawałek Polski, jak już lecieli, jak była ta druga... No właśnie, bo zaraz zmierzymy do tej drugiej wyprawy.
Tragicznej.
Tak, tej tragicznej wyprawy, bo czas tam ucieka. To się skończyło na tym, że rząd włoski faworyzował Billego, zorganizował mu wykłady w USA, ale cały czas było to piętno, że Bille chciał, że to on osiągnął, prawda? Tak. Że Amundsen tu nie miał nic do rzeczy. I dlatego Bille chciał zorganizować drugą wyprawę już bez Amundsena. I taką wyprawę zorganizował. Chciał udowodnić, że on potrafi, że jest sam. I zbudowano statek Itala, sterowiec Itala, długi dosyć, 105 metrów długości, z trzema silnikami, po 250 koni mechanicznych. Sterowiec, który mógł pędzić z prędkością tam powiedzmy 115 km na godzinę. Nie był tak szybki jak Hindenburg, ale mimo wszystko był to sprawny obiekt. I w kwietniu 1928 roku ta załoga Billego, już bez Amundsena, wyruszyła po to, żeby jeszcze raz przelecieć nad biegunem północnym, żeby pokazać, że Włosi potrafią.
Glory.
Tak jest, że Włosi potrafią. 20 osób wyruszyło. To była załoga włoska, tam był chyba jeden Szwed, Czech. I ta załoga rzeczywiście leciała przez Polskę z Włoch, bo oni lecieli nad Złotym Stokiem w ogóle. Złoty Stok, proszę państwa, w Kotlinie Kłodzkiej, tam u wylotu tego worka. Na Złotym Stokiem tam jakaś burza się rozpętała, oni stracili zupełnie orientację, pomogło im Radio Katowickie, które nadawało w różnych tam językach. Było taką dla nich radiostacją po prostu, w którym kierunku mają się...
Radiolokalizator.
Ale ten sterowiec Itala był dość nieudany, powiedzmy sobie szczerze. On doleciał do Słupska, do Stolp to się nazywało po niemiecku wtedy, i tam trzeba było zrobić bardzo dużo napraw. Nawet niektóre źródła sugerują, że te naprawy spowodowały późniejszą katastrofę. Być może. Nie wiemy dokładnie. Ja mam troszeczkę inną sugestię. Dopiero po 2 tygodniach chyba ze Słupska wystartowano przez Sztokholm do Spitsbergenu. To był maj 1928 roku. I ze Spitsbergenu już wyleciano w kierunku bieguna północnego. Biegun północny bez problemu został osiągnięty 24 maja 1928 roku, ale to się zbiegło z ogromną wichurą. Doszło do pewnych uszkodzeń sterowca. On wcześniej już był uszkodzony. Tutaj prowizorycznie naprawiony. Uszkodzeniu uległa płetwa ogonowa. I Bille, chcąc wyjść z tej burzy, postanowił, wydał rozkaz i to prawdopodobnie go zgubiło. Wydał rozkaz wznieść się ponad chmury. Mm-hmm. Oni się wznieśli na wysokość około 900 metrów.
Ciśnienie tam inne przecież zupełnie.
Przede wszystkim operowało słońce. Na biegunie północnym z reguły słońca nie ma, bo jest niebo w chmurach, prawda? Natomiast tam wyżej, niby temperatury są wyższe na takiej niższe na takiej wysokości, ale jest słońce. I to słońce operując nagrzewa. Nagrzewa powłokę. I ta powłoka z wodorem w środku bardzo się nagrzała. Wobec tego w czyste prawo fizyki, wodór zwiększył swoją objętość, tym samym nośność sterowca bardzo się zwiększyła. Wobec tego, gdy już Nobile chciał się opuścić, to należało dość sporo tego wodoru spuścić. Dużo więcej niż na normalnych wysokościach, tam 200-150 metrów. Spuszczono go na tyle dużo, że jak Itala opadła, to potem już nie miała tej siły nośnej i zaczęła coraz bardziej opadać i wreszcie zawadziła jakimś tam swoim fragmentem i w wyniku tego zawadzenia doszło rzeczywiście do katastrofy. I ta katastrofa spowodowała, że 9 osób z tej gondoli sterowca spadło na kre, natomiast 6 osób nie spadło, zostało w tej gondoli i poleciało dalej i nikt nigdy ich nie znalazł. Zresztą ofiar było więcej. Tak więc te 9 osób znalazło się na krześle.
Nobile wypadł.
Tak, Nobile wypadł. On się tam potłukł. Chyba jedno żebro miał złamane, nogę złamał i tam ogólnie był potłuczony. Kilku uczestników też było potłuczonych. Główny inżynier zrobił bardzo mądrą rzecz, bo w momencie, kiedy ta Itala wypadała, on wszystko, co się dało, wyrzucał, żeby zwiększyć. Nie poleciało. Znaczy, oczywiście, żeby zmniejszyć masę, ale też najważniejsze rzeczy, że w razie czego, jak się rozbiją, żeby mieli. Dzięki temu wiele rzeczy, czekolada na przykład, namiot, radio, to wszystko pospadało. I oni mogli to po upadku zebrać. I udało im się nawiązać łączność. Ale zanim im się udało nawiązać łączność z Europą, to najpierw z tych 9 osób 3 odeszły szukać pomocy. Po prostu stwierdzono, jest nas 9 osób, 3 pójdą piechotą, zabiorą ze sobą strzelby, zresztą upolowali niedźwiedzia, także na początku coś jedli, później okazało się, że nie. 3 osoby wybrały się piechotą, żeby szukać ratunku, a 6 osób zostało. I te 6 osób nawiązało łączność radiową. Od razu wiele państw się zabrało za robotę, po prostu zaczęto ich szukać. Norwegia, Szwecja, Finlandia, Rosja.
No i wieści dotarły do Amundsena, który wystartował na ratunek, chociaż bardzo Nobilego nie lubił już wtedy.
I tutaj, panie Krzysztofie, czapki z głów przed Amundsenem. Ten człowiek stwierdził, na bok wszystkie animozje, ja w pierwszej kolejności lecę ratować Nobilego.
Z doświadczeniami, siadł ze Scottem z wyścigu.
Tak, kapitalny człowiek. Amundsen to bardzo solidny, lojalny. I on bardzo przeciążonym samolotem, tam 5 osób wsiadło francuskim samolotem, ten samolot wystartował, okazuje się, że gdzieś musiał spać, bo nie wiemy gdzie. Po prostu Amundsen w ten sposób zginął. Pochłonął go ocean, ten zimowy ocean.
No, a co jego wielkomiłość.
Natomiast do Nobilego dotarł najpierw zwołany właśnie samolot szwedzki. Statek lodowy łamacz później. Najpierw szwedzki samolot. I tu jest problem duży, dlatego że samolot z nawigatorem, to już były 2 osoby, mogli zabrać tylko 1 osobę, ale Nobile ponoć nie chciał, żeby go zabrać. Nalegano, żeby jego zabrać, bo miał złamaną nogę, ale kto inny jeszcze miał złamaną nogę, z tym, że ta druga osoba była znacznie cięższa i ten samolot była obawa, że nie wystartuje. Wobec tego Nobile zgodził się, co potem było jego przekleństwem totalnym. To go zgubiło, jego nienawidził cały świat. Zgodził się polecieć. Kapitan nie ma prawa opuścić załogi. Nobile poleciał, potem samolot miał wrócić, już bez nawigatora specjalnie samolot wrócił, żeby następny zabrać.
No tak,
zabrać.
Bo po co, wiedzieli gdzie już.
Tak, i się rozbił. Więc ten pilot dołączył do towarzystwa rozbitków, prawda? Nobile ubył, ale zamienił się pilot z Nobilem, z kapitanem, stąd te problemy później. Koniec końcem odratowano te osoby, udało się zabrał ich rzeczywiście Krasin, to był radziecki lodołamacz, który zabrał ich z tak zwanego czerwonego namiotu, bo ten namiot nie był czerwony, ale Nobile kazał go pomalować tam jakieś fragmenty farby zostały, żeby był lepiej widoczny. Ale co się stało z tą trójką osób? Otóż tu jest wielka sprawa, dlatego że zresztą Stefania Sępołowska to fajnie opisuje w książce Na ratunek, proponuję poczytać. Otóż z tych 3 osób 2 dotarły, 1 nie. Bo, jak mówiono, osłabła i gdzieś tam została ta osoba. I okazuje się, że te 2 osoby, które ponoć nie jadły już tam od tygodnia czy od 3 tygodni, nie pamiętam dokładnie, ale jakiś dłuższy czas ponoć nie jadły, jak lekarze ich zbadali, okazało się, że oni jedli, że organizm nie jest wygłodzony. Tam prawdopodobnie doszło do aktu kanibalizmu. Tak, nieprawdopodobnie. To jest pewne, chociaż nikt oficjalnie tego nie powiedział. Oni nigdy nie chcieli na ten temat rozmawiać. Także to jest nie pierwszy przypadek, że dochodzi do kanibalizmu, bo tych przypadków było kilka, ale rzeczywiście tak się stało.
Tak jak i w zeszłym roku przed świętami, dość tragiczna opowieść, ale historyczna, jak najbardziej związana z techniką, z technologią.
I z okolicami Mikołaja.
To prawda, jak najbardziej. Ja gdzieś kiedyś robiłem takie wyliczenie, z jaką prędkością Mikołaj musiałby się poruszać, żeby wszystkie dzieci obdarować prezentami. Życzymy bardzo dużo prezentów, ale tylko tych, które są potrzebne i takich, które chcemy i możemy wykorzystać. Teraz życzenia świąteczne. Ode mnie wszystkiego dobrego i spokojnych i żeby zatrzymać się, niekoniecznie długo spędzać w samochodach, o których tak dużo mówimy. Lepiej posiedzieć, iść na spacer, zwłaszcza jak się najemy.
No tak, nie na Elecie. Ode mnie, proszę Państwa, życzę Państwu, żebyście zawsze, zawsze mówili, że ten następny rok nie był gorszy. Tylko nie był gorszy, to wystarczy. I żebyście Państwo nadal nas słuchali. A tego jeszcze, też Państwu serdecznie życzymy.
To jeszcze na Nowy Rok za tydzień będziemy życzyć, teraz jeszcze przed świętami. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Zmotoryzowani.